Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura o poranku, a z nami, no lubimy tej kawy się o poranku napić, Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom, dzień dobry Justyno.
Dzisiejszy przystanek, nie, będzie kilka przystanków na pewno, ale ten, od którego chciałabym zacząć, obok którego na razie można tylko przechodzić, ale za chwilę będzie się można na nim zatrzymać, to jest przystanek Bunkier Sztuki. No i myślę, że możemy to powiedzieć. Mamy dla Państwa dobre wiadomości. Kończy się remont, ogłoszony został konkurs. No i galeria, najważniejsza miejska galeria sztuki, wraca do gry już za chwilę. I no, trzeba powiedzieć, że nie była to łatwa droga, więc chciałabym też, Robercie, tobie pogratulować, tutaj przedstawicielowi miasta, że wszystko wskazuje na to, że Bunkier będzie miał nowy rozdział, nowe otwarcie w 2024 roku.
Tak, to prawda. Dziękuję za to dobre słowo. To rzeczywiście było nasze publiczne zobowiązanie i tutaj też, kiedy zapadła decyzja Rady Miasta w 2019 roku o niełączeniu Mocaku i Bunkra Sztuki, czyli tej decyzji, która bardzo podzieliła środowisko sztuk wizualnych, i też wtedy złożyliśmy to zobowiązanie publiczne, że najpierw doprowadzimy remont, który jednak był rozpisany na te 3 lata do szczęśliwego finiszu, a następnie wyłonimy w drodze konkursu otwartego kandydata na dyrektora, dyrektorkę Galerii Sztuki Bunkier Sztuki. No i to się rzeczywiście dzieje. Tutaj przez te kilka lat prowadziła prace inwestycyjne związane z modernizacją, z adaptacją, z wymianą właściwie wszelkich łączy, wszelkich instalacji. To była kompleksowa, ogromnej złożoności praca. Te prace powierzono Maszy Potockiej, Anny Marii Potockiej, dyrektor Bunkra Sztuki w przeszłości, ale też w ostatnich latach Mocaku, czyli też takiej osobie, o której wiemy, że dowozi duże, złożone, trudne zamierzenia inwestycyjne. I tutaj jest nasza ogromna wdzięczność dla pani dyrektor i dla jej zespołu, bo rzeczywiście...
Tu Romana Krzysztofika bym wymieniła.
Roman też, jest, wiadomo, takim przybocznym i tutaj jego doświadczenie w tym zakresie jest niezwykłym wsparciem dla całego zespołu i też dla miasta. I tutaj ta praca rzeczywiście nie była łatwa, bo to i wszelkie ekspertyzy przeciwpożarowe i dostosowanie budynku do osób ze specjalnymi potrzebami i tak dalej, wymiana okien, wymiana stropów, wymiana, no właściwie odtworzona została bardzo piękna konstrukcja też sklepień, ta jeszcze z projektów Krystyny Tołocz-Koróżyckiej i no i też przygotowanie pod funkcje ważne dla mieszkańców Krakowa, czyli też tej kawiarni, która ma wrócić wcześniej czy później na krakowskie planty. Tak, to wszystko jednak wymagało czasu, to nie był łatwy proces, to był też kosztowny proces, który w całości miasto finansuje. No i jesteśmy w takim dobrym momencie, kiedy wiemy, że te podstawowe prace się zakończą do końca listopada, ale dajemy sobie taki dystans do końca roku, tak żeby to wszystko tam przeschło, żeby wszystko było sprawdzone pod kątem funkcjonalności, żebyśmy mogli rozpocząć nowy rozdział w historii Bunkra Sztuki wystawą planowaną na koniec stycznia 2024 roku. Będzie to pierwsza wystawa w tej odnowionej przestrzeni, a zarazem ostatnia pożegnalna wystawa obecnej dyrektor Anny Marii Potockiej.
Tak, to jeszcze 2 słowa o siedzibie Bunkra, samej galerii. Jest to no, jedna z najpiękniejszych realizacji krakowskiego modernizmu. Budynek, który tak, no, można powiedzieć, medytował całkiem niedawno swoje 65-lecie. To jeszcze było za dyrekcji Magdaleny Ziłkowskiej. Rzeczywiście przepiękny budynek. Jak bardzo ten projekt remontowy zmieni Bunkier Sztuki, bo wiadomo, być może Państwo też pamiętają, że był taki etap, że tej przemiany, metamorfozy podjął się sam Robert Konieczny. No ale się okazało, że realizacja tego projektu nie jest możliwa z różnych powodów.
Tak, tam było popełnione kilka takich błędów przy okazji rozpisywania konkursu na tamtejszą inwestycję, więc też doprowadzenie do takiego momentu, kiedy wyłoniony projekt jest realizowalny w przestrzeni jednak ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Tak, tam miało być kilka pięter
tak,
w głąb.
To jest jednak, to graniczy z plantami, to jest przestrzeń chroniona, to jest przestrzeń ścisłej ochrony UNESCO, teren pomnika historii, więc te wszystkie uwarunkowania są niestety konieczne do wzięcia pod uwagę, natomiast sama galeria będzie miała najnowocześniejsze parametry i związane z bezpieczeństwem zbiorów, z drogami ewakuacyjnymi, z ochroną i cyfrową, i taką z przestrzeniami też wspólnymi, społecznymi. Ja mam takie wrażenie, odwiedziłem miejsce budowy pod koniec sierpnia i to jest niezwykle, jak wydaje się, dużo większa ta przestrzeń, bo rzeczywiście odsłonięto wiele takich późniejszych nawarstwień w tym projekcie pierwotnym. Przede wszystkim galeria pierwszego piętra będzie miała światło naturalne i to jest pewnego rodzaju nowum. Tak samo jak wspomniane sklepienie, ono ma takie kwatery bardzo regularne, powtarzalne. Wygląda to bardzo brutalistycznie, bardzo tak surowo, ale dzięki temu też bunkier odzyskuje taką swoją naturalną formę, która jest kontrapunktem dla secesyjnego pałacu Towarzystwa Sztuk Pięknych obok. I też, tak jak powiedziałam, ta przestrzeń się wydaje optycznie większa, co daje, mam nadzieję, dużo więcej możliwości ekspozycyjnych. No i bunkier też obok tego procesu inwestycyjnego, bo to jest jakby jedna droga, która szła, ale jednak w ostatnim czasie też bunkier nabył wiele ciekawych dzieł sztuki do swojej kolekcji. Wiele z tych nabytków finansowała Gmina Miejska Kraków, ale też dzięki dotacjom celowym z Ministerstwa Kultury, choćby ta odsłonięta jakiś czas temu rzeźba Jaremy, która wzbudziła bardzo, bardzo dużo pozytywnych emocji. Także myślę, że to będzie fajny moment takiego powrotu bunkra do miejsca, z którego miasto się wyczuwa nieco inaczej i takie funkcje dla bunkra widzimy, dlatego też w trakcie budowy, modernizacji tych prac remontowych prowadziliśmy też badania potrzeb środowiska sztuki krakowskiego. Jakby czuliśmy, że to pole jest pełne takiego poczucia, że może miasto powinno się lepiej tym polem sztuki opiekować, że powinna być instytucja, która w sposób szczególny jest predestynowana, ale też zobowiązana do widzenia pola sztuki w taki sposób,
no tak,
jak nie wiem...
z literaturą, prawda?
Tak, tak jak miasto literatury zaopiekowało się tym zespół Krakowskiego Biura Festiwalowego, tak jak tematem filmu opiekuje się Kraków Film Commission, tak jak tematem muzyki poważnej będzie się opiekowało Centrum Muzyki powstające obecnie. Więc wyszło bardzo dużo takich pragnień, życzeń, postulatów, rekomendacji. Prowadził dla nas te badania Pola Sztuki Małopolski Instytut Kultury MIK, który doradzał nam w wielu fantastycznych decyzjach miasta, choćby tych o połączeniu bibliotek w jedną funkcjonalną sieć, to był strzał w dziesiątkę, choćby w stworzeniu programu edukacji kulturowej i to był strzał w dziesiątkę, choćby w wytycznych do planu zarządzania miejscem światowego dziedzictwa i czujemy, że ten proces bardzo trudny, złożony też dzięki MIK-owi zmierza ku finiszowi i tutaj rzeczywiście przepytano wielu wpływowych organizatorów, animatorów, krytyków sztuki, przedstawicieli świata galerii, organizatorów.
Chyba też byłam przepytywana teraz.
Tak, tak mi się wydaje, Justyno, że to był jakiś czas temu,
tak,
ale
tak.
Też jakby twoje...
W czasie pandemii pamiętam, że na Zoomie się odbywała ta konsultacja.
Kryzysy są czasami dobre w tym sensie, że jest czas się zatrzymać i popatrzeć trochę, zrobić krok do tyłu, zobaczyć horyzont i zobaczyć, czego nam brakuje, bo tak naprawdę z kwerendy pola sztuki, sztuk wizualnych w Krakowie wynika, że jest bardzo dużo wydarzeń, że jest bardzo dużo pracowni twórczych, że jest bardzo dużo grantów, stypendiów, że jest sporo wystaw wspieranych przez miasto, jest dużo wystaw zakupowanych przez miasto. Jest sporo dzieł sztuki kupowanych przez miejskie galerie sztuki właśnie, ale rzeczywiście nie widać tego razem, bo nie jest to komunikowane. Brakuje też takich rzeczy, które wyszły od środowiska, brakuje wyraźnej nagrody w dziedzinie sztuk wizualnych. Mamy sporo nagród literackich, mamy sporo nagród filmowych, nawet mamy parę muzycznych, ale nie ma nagrody w dziedzinie sztuk wizualnych, które mogłyby być równie prestiżowe jak bielskie czy łódzkie nagrody. I nasi artyści zdobywają te laury w innych miastach. I tutaj, choć stypendiów twórczych zwykle przyznajemy najwięcej w dziedzinie sztuk wizualnych, dajemy też sporo nagród miasta Krakowa w dziedzinie sztuk wizualnych, to jakby takiej wyspecjalizowanej formy nie ma i trzeba ten brak uzupełnić. Podobnie jak zidentyfikowany został jako bardzo dotkliwy problem krytyki w dziedzinie sztuk wizualnych.
No ale to nie tylko jest problem Krakowa, to jest problem światowy.
Światowy, ale w Polsce szczególnie dotkliwy, bo też skurczyła się ilość mediów publikujących krytykę, recenzje, jakieś przeglądy, retrospektywy i to jest pewnego rodzaju ogromny kłopot, dlatego że środowisko krytyki musi się w jakiś sposób odnawiać. Mamy szczęście, że jesteśmy właśnie w Krakowie tutaj dumni z tego, że jest sporo fantastycznych krytyków młodego, średniego pokolenia, którzy w tym się specjalizują, nadają ton też współczesnej sztuce w Polsce. Mają też istotny głos w wielu międzynarodowych imprezach, targach i jakby jest rzeczywiście potencjał ogromny. Nie musimy czegoś zaczynać od nowa, jest na czym budować, tylko trzeba to zobaczyć, zsynchronizować i ten program dla sztuki jest załącznikiem i będzie załącznikiem do procedury konkursowej na kandydata na dyrektora, dyrektorkę Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki. Ten program chcemy realizować do 32 roku i chcemy, żeby galeria była operatorem, czyli takim gospodarzem i partnerem miasta w realizacji jego założeń. Czyli obok tego, co jest klasycznie w procedurze konkursowej na tego typu instytucje.
Że trzeba mieć pomysł.
Trzeba
prawda?
Mieć pomysł, trzeba mieć jakąś linię programową, tak. Trzeba mieć, przekonać komisję, że konkursową, że ma się wyrazisty kuratorsko pomysł, który odróżniać się będzie zasadniczo od propozycji innych instytucji związanych ze sztuką w polu krakowskim, ale też ogólnopolskim. I tutaj jesteśmy też otwarci na duety. I to jest też od dawna przez nas praktykowany już w Krakowie model startowania do konkursów, że może startować doświadczony menedżer kultury z osobą, czy z Polski, czy z zagranicy, która zaproponuje właśnie tę programową linię.
A w trawie piszczy, że duety prawdopodobnie się pojawią.
No, to bardzo dobrze, bo nam zależy najbardziej na tym, żeby środowisko potraktowało też ten nasz konkurs poważnie. My mamy też poczucie, że ten tumult wokół bunkra spowodował taki rodzaj niepokoju, że być może taka krytyczna, czasami niepokorna linia bunkra sztuki gdzieś w jakiś sposób zostaje przytłumiona. Nie, nam bardzo zależy na tym, żeby to miejsce rezonowało, żeby miało rangę, którą powinno mieć ze względu na swoją historię, tradycję, ale także szczęście do świetnych liderek, liderów, którzy budowali markę tego miejsca, ale też przy okazji nadawali ton tym najważniejszym kierunkom w sztuce współczesnej, tym najważniejszym zwrotom też i przemianom wrażliwości. My chcielibyśmy, żeby bunkier sztuki był z jednej strony czułym takim sensorem tego środowiska lokalnego, ale z drugiej strony, żeby był usieciowiony, połączony z najważniejszymi galeriami tego typu na świecie, a przynajmniej w Europie. I tutaj mam nadzieję, że ta osoba, której powierzona zostanie misja, czy duet, któremu powierzony zostanie ten, ten, ta, ten ta galeria, no jakby będą mieli świadomość, że otrzymali wyjątkowo piękną instytucję ze względu na jej dziedzictwo, ze względu na jej, na oczekiwania środowiska, ale też ze względu na zaufanie miasta, które my tym konkursem, jego otwartą formułą chcemy okazać. Zaprosiliśmy do komisji konkursowej nie tylko, tak jak to zwykle się odbywa, przedstawicieli oczywiście miasta i Ministerstwa Kultury, bo jest to instytucja ujęta w rejestrze instytucji ministra kultury, ale także przedstawicieli środowiska sztuk wizualnych. I tutaj mam na myśli zarówno AIKE, jak i Związek Plastyków Artystów Polskich, SPAP. I mam nadzieję, że wybierzemy dobrze.
Tak, dobrze, że mówisz o tym dualizmie, bo często w programie, śledzę od wielu lat te galerie, w programie Bunkra te nurty się mocowały ze sobą. Z jednej strony było środowisko ogromne, wspaniałe Krakowa, które oczekiwało, że to będzie po prostu ich galeria. Z drugiej strony widzowie również i ambicje kuratorów wskazywały na właśnie to sieciowanie, na potrzebę też uczestniczenia, no mówiąc krótko, w jakimś międzynarodowym obiegu, co chyba dla galerii miejskiej takiej w takim mieście jak Kraków powinno być naturalne. No będzie to trudny konkurs, będą to trudne wybory. Powiedzmy jeszcze, przypomnijmy, jakie kalendarium teraz mamy, do kiedy, bo już został ogłoszony konkurs, prawda?
Tak, tak, i bardzo zapraszamy Państwa do zapoznania się z konkursem i z procedurą albo na stronach Bunkra Sztuki, albo na BIP Kraków. Wszyscy kandydaci, kandydatki, którzy spełniają warunki określone w tym zarządzeniu o konkursie, prosimy o przesłanie tych aplikacji albo w formie elektronicznej z wszystkimi załącznikami, albo w formie fizycznej do 2 listopada. Te informacje są w Biuletynie Informacji Publicznej i tak na stronach miasta, na Magicznym Krakowie, no i oczywiście też na stronach samego Bunkra Sztuki. I myślę, że to będzie, kalendarz jest bardzo jeszcze takim, bym powiedział, do przodu, dlatego że od 2 listopada jest rzeczywiście sporo czasu, żeby się przygotować, zapoznać. Także 16 października, już teraz myślę, że możemy z panią redaktor tutaj zaprosić osoby zainteresowane. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie zaprosiła nas do takiej rozmowy i do ogłoszenia programu dla sztuki ze wszystkimi jego szczegółami. To będzie taka piękna rozmowa, którą poprowadzi pani redaktor Justyna Nowicka.
Może też być trudna, bo mamy bardzo ciekawych rozmówców.
Tak, ale właśnie chcieliśmy pokazać, jak różnorodny jest świat sztuki krakowskiej i jest tutaj zarówno profesor Bednarczyk, który jednak produkuje nam artystów każdego roku i znakomitych artystów z całą Akademią Sztuk Pięknych. Jest Arkadiusz Półtorak, czyli szef AIKE, stowarzyszenia, którego kongres też w tym roku odbywa się właśnie tutaj w Krakowie. Mamy panią Warcho ze Związku Plastyków i Artystów Polski, SPAP, która reprezentuje też środowisko tutaj związane z wystawiennictwem, z galeriami. Jest Joanna Orlik, która no nie tylko ma na swoim koncie wiele inicjatyw związanych ze sztukami wizualnymi, ale właśnie prowadziła ten proces badawczy, ten proces tworzenia programu rozwoju sztuki. No i też będzie Małgorzata Gołębiowska, która nie tylko jest twarzą Krakersa, ale w przeszłości też Art Boomu i wielu inicjatyw. Jest też naszą przewodniczącą komisji do spraw pracowni artystycznych, więc też ma takie, sama prowadzi galerię sztuki, więc też ma takie spojrzenie szerokie. No i oczywiście pani redaktor Nowicka, której zasługi dla sztuk wizualnych są oczywiste i też nie wyobrażaliśmy sobie, żeby mógł to poprowadzić tak różnorodnie od strony różnych podejść ktokolwiek inny, bo ważna jest właśnie
bardzo ta... Bardzo ci, Robercie, dziękuję. Będę na służbie, bo też mamy wspaniałych rozmówców i ważne głosy, więc chyba chodzi o to, żeby one wybrzmiały.
Tak, ale też chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że my nie skręcamy w jedną stronę, że ważne jest, żeby widzieć i dialog, i spotkania, i grafikę, i Krakersa, i otwarte pracownie i stypendia, i właśnie nagrody, i krytykę, i kondycję mediów w ogóle, jeżeli chodzi o temat sztuk wizualnych, no i to, czego brakuje. Myślę, że ten program jest fajnie przygotowany i to rzadko się zdarza, że robimy coś, co wychodzi samo od środowiska i realizujemy krok po kroku postulaty tego środowiska, ale też jednocześnie patrzymy na to, co jest możliwe. Myślę, że dużo się wydarzyło w ciągu tych trzech ostatnich lat. Otwarcie Bunkra Sztuki, przyjęcie programu dla sztuki, nowy team lub osoba zarządzająca tą instytucją, no i wreszcie nowe narzędzia do wspierania tego pola sztuki, to jest bardzo optymistyczna diagnoza.
Tak, nowy rozdział w dziejach Miejskiej Galerii. Jeszcze powiedzmy, czy mamy datę, kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty, kiedy poznamy nazwiska nowych szefów Bunkra Sztuki?
Tak, my 15 listopada chcielibyśmy odbyć pierwsze posiedzenie komisji konkursowej, czyli sprawdzić wszystkie oferty pod względem formalnym, podjąć decyzję o dopuszczeniu kandydatur do konkursu w głosowaniu jawnym. No i tutaj na tym pierwszym tak naprawdę spotkaniu ustalamy kolejny termin, ten drugi, kiedy jest już przesłuchanie. Zwykle to się odbywa dość szybko, do kilku dni dajemy sobie czas, chociaż regulamin daje nam dużo większe możliwości, nawet do 120 dni. Takie są wynikające z ustawy możliwości. Natomiast chcielibyśmy podpisać protokół z pierwszego etapu już na koniec listopada, tak żeby 30 listopada podać prezydentowi Krakowa do wiadomości rekomendacje komisji, rozwiązać komisję, dać panu prezydentowi czas do przyjęcia tej kandydatury i wtedy ten nowy dyrektor, dyrektorka mogliby podjąć swoje obowiązki od marca przyszłego roku. Tak jak mówiłem, jeszcze te pierwsze 3 miesiące są takim domknięciem spraw inwestycyjnych i trochę wystawą pożegnalną obecnej dyrektorki tej instytucji.
Czyli już podsumowując wątek, nazwisko nowego dyrektora, nowej dyrektorki poznamy w tym roku, wszystko na to wskazuje i od marca będzie sprawowała swoje rządy w odnowionym, odrestaurowanym Bunkrze Sztuki. Ta pierwsza wystawa, która otworzy rok, która będzie właśnie takim pierwszym i ostatnim aktem poprzedniej ekipy. Czy wiemy, jaki charakter będzie miała ta ekspozycja?
Wiemy, ale jeszcze nie będziemy odkrywać tych kart wszystkich, bo tutaj tę przyjemność opowiedzenia o tej wystawie chciałbym zostawić rzeczywiście Annie Marii Potockiej, bo jest to jej taki projekt, na którym pracuje, no można powiedzieć, od 2 przynajmniej lat i no będzie to hit, to znaczy to, co zobaczymy, to będzie creme de la creme krakowskiej sztuki, a zarazem światowej sztuki tworzonej w Krakowie. I myślę, że będzie pięknym też podkreśleniem pewnej drogi, którą sama Potocka też zaczynała dokładnie 50 lat temu, kiedy otworzyła w Krakowie pierwszą prywatną galerię sztuki. To jeszcze wtedy wpadła mi w ręce takie posiedzenie, taki partyjny świstek.
Nie było cię na świecie długo
dotarł
jeszcze.
Do mnie, widzisz, taki dokument, który był z zgodą oficjalną tutejszych władz partyjnych i miejskich na utworzenie rzeczywiście w prywatnym wówczas mieszkaniu pierwszej galerii sztuki. I to jest początek pewnego procesu, w którym jesteśmy. Dzisiaj Kraków ma tych galerii mnóstwo, kilkaset pracowni artystycznych, wiele miejsc z historią, ma swoje grupy artystyczne, które budują historię powojennego Krakowa. I też to jest taki fajny moment, żeby popatrzeć na też historię postaci, która no, domyka pewien ważny rozdział, ale też pokazuje w ten sposób rolę galerii prywatnej, Galerii Sztuki w rozwoju Krakowa i na tym zamilknę, bo tutaj szczegóły chciałbym, żeby pani dyrektor Potocka opowiedziała przy najbliższym zaproszeniu tutaj do redakcji.
Koniecznie. Wrócimy do tego tematu. Na pewno myślę, że o bunkrze, na pewno co najmniej do końca roku, albo inaczej na przełomie roku będzie mowa na pewno w redakcjach. Dobrze, a my jeszcze cieszę się, że jesteś, Robercie, bo wiem, że Kraków Culture, czyli magazyn, z którego mogą Państwo korzystać internetowo, ale my upieramy się, by jednak od czasu do czasu wziąć do ręki coś papierowego. Ten magazyn to jedno z Twoich ukochanych dzieci. I mamy nowy numer, więc proszę cię, pochwal się i rekomenduj teksty, do których można zaglądać i czytać.
Tak, dziękuję. To jest rzeczywiście bardzo piękna opowieść o Krakowie zawsze, taka pokazująca to, że nie ma za bardzo jakiegoś faworyzowania miejskich, tylko i wyłącznie inicjatyw jest pokazywanie miasta w całej jego szerokości, rozległości, czy oferty przygotowywanej przez narodowe, regionalne, miejskie instytucje kultury, ale też przez organizacje pozarządowe i to kalendarium, które rozpościera się od początku września do właściwie późnej, bardzo późnej jesieni. Znaczą między innymi takie wydarzenia jak oczywiście okładkowa wystawa wawelska Złoty Wiek i ta okładka jest, mam wrażenie, chyba najpiękniejszą okładką w historii tego kwartalnika. Nawiązuje oczywiście do rzeźby Orłowskiego, do głów wawelskich, ale też daje piękną, ciekawą opowieść profesora Betleya o tych przemianach tożsamości, o tym ważnym okresie w rozwoju Krakowa, o jego filozofii poszukiwania w Wawelu coraz to nowych opowieści, takiego kopania w głąb. I mam wrażenie, że z tego wywiadu wyłania się takie wrażenie, że no, że tam jeszcze jest bardzo dużo historii do opowiedzenia, a ta wystawa jest faktycznie spektakularna. No i potem ten kalendarz przyspiesza, bo jest i Sacrum Profanum z jego tematem głównym multiversum, trwające aż do połowy listopada, jest trwający właśnie Festiwal Unsound, jest Kraków Jazz Week, który rozpoczyna się w pierwszych dniach też października. Jest oczywiście Festiwal Sztuki Cyfrowej Patch Lab, który bardzo cenię jako festiwal, który wprowadził do Krakowa w ogóle na nowo zdefiniowaną sztukę nowych mediów, tematy aktualne, tematy ważne dla cywilizacji, dla przemian społecznych, dla technologii, w jaki sposób ona ma wpływ na nasze życie, na naszą moralność, na naszą odpowiedzialność względem planety i ten festiwal sztucznej inteligencji.
Właśnie, niepokoje na tym festiwalu były już wiele lat temu.
To jest dla mnie festiwal rzeczywiście jeden z najbardziej flagowych wydarzeń Krakowa.
Bardzo patrzący w przyszłość
i bardzo usieciowiony i bardzo współpracujący ze środowiskiem międzynarodowym. Niedawno zresztą w ambasadzie Polski w Paryżu odbyła się prezentacja instalacji przygotowanej przez Patch Lab na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza, odwołująca się do takich wyobrażonych światów, księżycowych światów, inspirowanych Lemem, ale no niezwykła instalacja, też z powodzeniem pokazywana wcześniej w Grecji. Także bardzo, bardzo się cieszę na ten festiwal 19-22 października. Potem dwa duże, ważne dla nas jubileusze, 15. edycja festiwalu Konrada. Trudno mi to w to uwierzyć, tak. Bo pamiętam początek tego festiwalu.
Już współtworzyłem. Wtedy byliśmy na świecie, to tak nawiązuje do dokumentu sprzed 50 lat.
I to rzeczywiście powstała marka w sieci literackim, która jest chyba jedną z najważniejszych polskich marek literackich i dla każdego autora, autorki, wydawcy, wydawczyni jest tutaj zaszczytem spotkać się z publicznością. Niech będzie takim dowodem na to fakt, że Akademia Goncourtów, jedna z najbardziej prestiżowych kapituł świata literackiego, zadecydowała, że chce obradować w kontekście właśnie festiwalu Konrada, w kontekście jego tematu przewodniego, jakim są migracje. No i tutaj ta wybitna plejada najgłośniejszych nazwisk francuskiej literatury spotyka się właśnie na festiwalu Konrada, żeby uradzić, kto będzie kolejnym laureatem, laureatką. Czy też nagroda...
Przepraszam, restauracja jest wybrana, bo wiadomo, że oni robią to podczas kolacji. No niestety to są Francuzi, więc tutaj inaczej być nie może. Pewnie nie możemy podać nazwy.
Nie mogę podać, bo pewnie grono fanów czy czytelników mogłoby
przeszkodzić w obradach.
W degustacji. Ale,
ale rozumiem, że musi być jakieś miejsce
wybrane.
Tak,
to Francuzi na pewno będą brali pod uwagę to, że cechą tego doświadczenia jest też między innymi zakosztowanie w Krakowie. No i oczywiście to się wpisuje w dwa ważne jeszcze kolejne konteksty Fiesty, czyli kolejne targi książki w Krakowie, które wracają do swojego pełnego rozmachu i cieszymy się z tego bardzo, bo ten rynek książki potrzebuje stałych impulsów rozwojowych, no i przede wszystkim dziesięciolecia Miasta Literatury UNESCO i w tym numerze chcieliśmy oddać głos wielu osobom, które tworzą Miasto Literatury od początku, od menedżerów, przez księgarzy, wydawców, przedstawicieli różnych środowisk, tak żeby pokazać, że Miasto Literatury nie należy do nikogo, bo jest wspólne. I wracamy do tego pięknego hasła, które my świętowaliśmy dzień 23 października 2013 roku. Mieszkam w mieście literatury UNESCO i to było takie radosne, żywe, kolorowe i przez te 10 lat udało się bardzo dużo i odtworzyć gęstą sieć księgarni lokalnych i stworzyć mnóstwo prestiżowych nagród dla wszystkich gatunków literatury, od ilustracji, książki dziecięcej, komiksu, a kończąc na wielkiej poezji. Udało się współpracować i wzmacniać ekosystem książki, połączyć biblioteki, rozbudować jej sieć o nowe dzielnice, usprawnić infrastrukturalnie i systemowo, wzmocnić bardzo kwestie zakupów w księgarni, w bibliotekach, rozstrzygnąć konkurs na Planetę Lem, którą mamy nadzieję wkrótce zacząć budować. Więc to wszystko pokazuje pewnego rodzaju historię ogromnego wysiłku, nie chcę powiedzieć sukcesu, do sukcesu daleko, ale jednak takiego uwspólnienia tego procesu, z którego jestem szczególnie dumny jako osoba, która jeszcze wtedy z pozycji zastępcy dyrektora w KBF-ie koordynowała najpierw jedno, potem dwuosobowo proces w ogóle starania się o tytuł Miasta Literatury UNESCO, ale już wtedy włączały się różne osoby, które dzisiaj nadają ton polskiemu życiu literackiemu, zasiadają w kapitułach ważnych nagród, czy Gdyni, czy Nike, czy Silesiusa. Osoby, które były wówczas studentami, a dzisiaj są znakomitymi, szanowanymi już piórami, czy krytyczno-literackimi, czy wykładowcami, czy wręcz powieściopisarzami, powieściopisarkami, bo i takie osoby w tym gronie znajdziemy. Także Miasto Literatury jest taką piękną opowieścią i też strasznie się na ten jubileusz cieszymy. No a potem oczywiście Etiuda Anima, bomba megabitowa, Festiwal Przyszłości, Audio Art i jego eksperymenty dźwiękowe. No i oczywiście sztuka do rzeczy, właśnie, która wiąże się z designem.
Oczywiście to może nie, bo to dotąd był taki temat, który gdzieś, mam wrażenie, się troszkę błąkał po marginesach. Przyznasz mi pewnie rację. I od pewnego czasu jest, no, w tej chwili idzie takim ważnym nurtem, główną drogą. Więc tak ogóle... te korektę wybacz, ale myślę, że tu powinniśmy się jeszcze na moment zatrzymać, jak design w Krakowie jest ważny, a chwilę temu nie był.
Myślę, że pomimo aktywności wielu fantastycznych grup, środowisk, kolektywów, nie udało nam się w Krakowie wcześniej wykreować wydarzenia, które moglibyśmy porównywać właśnie z tymi świętami literatury czy muzyki eksperymentalnej, bo jednak czy wielkimi fajnymi, cenionymi wydarzeniami świata jazzu. No i pewnym przełomem jest otwarcie zeszłotygodniowe apteki designu w dzielnicy Wesoła, w dawnej aptece Szpitala Uniwersyteckiego, budynku modernistycznym, funkcjonalnym, pełnym takich pięknych anachronizmów rozmaitych w kontekście wyposażenia i funkcji. I to miejsce stało się już miejscem otwartym dla współpracy środowiska projektowego, tak. Nie tylko designu rozumianego w kategoriach projektowania przedmiotów, ale też designu przestrzeni, designu wnętrz, designu dźwięku. No i też między innymi designu cyfrowego. Dość powiedzieć, że wspomniany tu Patch Lab, właśnie tam między innymi też w tym kolektywie projektantów znajduje się też w tej chwili siedziba Electromoon, czyli kolektywu organizującego Patch Lab, czyli też projektowanie cyfrowe. Widzimy w w kontekście dzielnicy Wesoła. No i w naszym kwartalniku jest bardzo ciekawy artykuł o dziewięciu hektarach wyobraźni, które możemy projektować wszystkie te instytucje, fundacje, prywatni, indywidualni projektanci, designerzy też w tej aptece otrzymali nie tylko taki przywilej bycia tam właściwie rezydentami bez ponoszenia żadnych większych kosztów, ale w zamian oddają 30% swojego czasu na rozwój tej dzielnicy.
Fajnie.
I to jest bardzo fajne, bo możemy testować rozmaite scenariusze i możemy się otworzyć na procesy, których jeszcze nie wymyśliliśmy.
Tak, no to pozostaje nam tylko, żeby Państwu tę lekturę rekomendować i udział w festiwalu Sztuka do Rzeczy również. Zanim zamkniemy ten numer, to jeszcze Cię spytam, nie, bo tego nie przeczytasz w najnowszym numerze Kraków Culture, ale zrobiłam notatkę dotyczącą przyszłej, ewentualnej, możliwej nagrody przyznawanej przez miasto w dziedzinie sztuk wizualnych. Tenże postulat właśnie się pojawił w ramach badań, rekomendacji dla sztuki. Jak sądzisz, jaki charakter ta nagroda powinna mieć? Jakieś, nie wiem, no, ZPAP przyznaje co roku nagrodę imienia Witolda Wojtkiewicza na przykład. I jest to nagroda za wystawę. Teraz.
No, mamy w tym programie dla sztuki, mam nadzieję, że to wyjdzie w dużej mierze też od środowiska podczas rozmowy twojej z gośćmi, ale też zostało to wprost określone w programie dla sztuki. Między innymi pojawiają się nagrody dla debiutu w dziedzinie sztuki.
Czyli coś jak
za wystawę
Konrada.
Coś takiego, tak, bo chcielibyśmy w sposób bardzo istotny oddziaływać na rozwój sektora sztuki i ta nagroda Konrada faktycznie ma swoje portfolio początkujących, ale dzięki tej nagrodzie teleportowanych na zupełnie inny poziom życia literackiego twórców. I domyślam się, że jest tak samo w świecie sztuki, zresztą domyślam się, to tak twierdzą nasi eksperci, tak to działa. Więc ta wystawa, to docenienie i ta kapituła, którą chcemy, żeby była kapitułą środowiskową, żeby ona była merytoryczna, żeby miała no, tą samą moc włączania nazwisk z krakowskiego pola sztuki w taki obieg ogólnopolski. Za tym idzie oczywiście cała machina rynku sztuki, zainteresowania kolekcjonerów, czyli tego tajemniczego mechanizmu przycisku, którego musimy się nauczyć używać po to, żeby artysta, z których to czasami jest 5-10 fantastycznych nazwisk na rok na Akademii Sztuk Pięknych, żeby oni zostali dostrzeżeni, wydobyci na światło dzienne, no i też nagrodzeni. I tutaj oczywiście
Związani z Krakowem, prawda?
Tak, ale też rozważamy oczywiście ekwiwalent finansowy w tym zakresie. Na razie nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo wymaga to stosownych uchwał Rady Miasta Krakowa, więc też będziemy to, mam nadzieję, wdrażać w najbliższych miesiącach. No i potrzebna jest do tego nam instytucja, która to skoordynuje, bo tego typu rzeczy nie da się koordynować z pozycji urzędu. To wymaga kontaktu ze środowiskiem, to wymaga rozumienia jego potrzeb i rozumienia przede wszystkim obiegu sztuki i dlatego jest to między innymi jeden z celów postawionych przed nową dyrekcją bunkra.
Patron, patronka jest już wymyślony?
A to jest pytanie właśnie do twoich gości.
A mogę ja sama odpowiedzieć
na to pytanie,
pytana przez ciebie? Jaremianka na przykład.
No, to jest bardzo
oczywiste. To musi być kobieta.
To jest bardzo oczywista sugestia. Jest oczywiście tych wspaniałych kobiet związanych ze sztuką XX wieku sporo więcej, ale ja bym nie przesądzał jeszcze po to, żeby dać wybrzmieć
tylko
kilku, ale to bardzo bym powiedział intuicyjna i bardzo dobra kandydatura, no tak jak Kobro jest tutaj patronką Nagrody Łódzkiej i
no
to jest też jakiś dla nas jakaś sugestia, ale to jest rzecz, którą byśmy chcieli właśnie, żeby też
no
trochę wyszła
z środowiska.
Nie w naszym
gronie, to tak. Na pewno nie i o tym również będziemy rozmawiać, szanowni państwo, 16 października, 15 czy 16 w auli...
15, tak, w auli 15. Akademii Sztuk Pięknych przy Placu Matejki.
Bardzo dziękuję ci za rozmowę, Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta do spraw kultury w Radiu Kraków Kultura. Dziękuję ci bardzo za poranne spotkanie.
Dziękuję, dobrego dnia dla wszystkich państwa.
Tu Radio Kraków Kultura.